Siostry, bracia, dzisiejsza uroczystość przywołuje te słowa Pana Boga. One są dzisiaj dla nas darem i lekcją. One pokazują, oczywiście, że to jest niedobre słowo, równoległość światów. Światy równoległe mogły być po pierwsze dwa, a po drugie jakoś równe sobie. Nie, nie są. Świat stworzony przez Pana Boga uległ zakłóceniu, zepsuciu przez grzech. I od tego momentu nastąpiło takie rozdwojenie. Bardzo pięknie dzisiaj wybrzmiewają słowa Maryi z tego hymnu Magnificat. Bo jak tak umieścić je w tamtym domu Vaincarim i potem w całym życiorysie niepokalanej, to świadczą one o tym tylko, że ona sercem widzi więcej niż widzą oczy. I tak całe życie. W tym jest wzorem dla nas. Tym jest wzorem dla nas ochrzczonych, żebyśmy od momentu Chrztu Świętego pamiętali, nosili w sobie, świadomi byli, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy blisko Pana Boga, to nic nam nie grozi. W tym jej hymnie jest jeszcze jeden majstersztyk. Ani jedno zdanie tego magnifikatu nie jest przez nią ułożone. To są wszystko zdania ze Starego Testamentu. Materiał jest stary, drogocenny, z Pisma Świętego, Starego Testamentu. Budowla jest nowa. To jest geniusz człowieka pobożnego. Zwracać się do Pana Boga słowami, które są tak naprawdę przez Pana Boga natchnione i umieszczone w Biblii. Niedościgły to wzór Maryi. Taka znajomość Pisma Świętego, żeby każdą modlitwę na każdy temat ułożyć z tego, co jest biblijnym materiałem, punktem wyjścia. Ale to jest, siostry, bracia, właśnie świadectwo tego, że na tych kartach Starego Testamentu, gdzie tak jak w naszym życiu dobro przemieszało się ze złem, kłamstwo z fałszem, upadki ze zwycięstwami, można wyjąć materiał, który powiedzieć: Pan Bóg działa. Bóg zwycięża. Niebo jest dla nas. To nic, że klęski, bo w nim zbawienie. W czasie, kiedy Najświętsza Maria Panna wyśpiewywała, czy deklamowała pewnie głośno ten hymn w domu kapłana Zachariasza i jego żony Elżbiety, żaden władca nie stracił tronu. No, w kategoriach tamtego świata, nie wiem, życia politycznego i społecznego, pokorni naprawdę nie zostali wywyższeni. Jak ona zatem może do Pana Boga tak mówić, że dziękuję Mu za to, że strąca władców z tronu, że wywyższa pokornych, albo patrzy wstecz i patrzy w przyszłość. A przede wszystkim doświadcza tego, że Bóg jest i działa. I niebo to jest poczucie tego działania. Niebo to jest bycie blisko Pana Boga. Chciałem, siostry, bracia, dzisiaj, żebyśmy z tej lekcji Bożej skorzystali, tylko zwracając uwagę na takich kilka zdań, no taki wybór z konieczności, że bardzo potrzebne nam dzisiaj w świecie, może nawet takie odkrywcze, chociaż znamy te teksty prawie na pamięć. Jedno zdanie, które Elżbieta wypowiada do Maryi: a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Zdejmijmy teraz Elżbietę i Maryję z tych wszystkich obrazów, z tych naszych wyobrażeń religijnych. Co to jest za zdanie na poziomie takim informującym człowieka XXI wieku? Żeby żył blisko Pana Boga, żeby się nie lękał, żeby mu żadne biblioteki i całe zestawy różnych nowoczesnych prawd nie wybiły tej jednej. Kogo nosi pod swoim sercem niepokalana dziewica z Nazaretu? W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Ta okoliczność jest ważna. Siostry, bracia, po zwiastowaniu, czyli po poczęciu Bożego Syna, kiedy Słowo Boskie stało się ciałem. Nie wiem, jak to tłumaczyć nastolatkom. No, trzeba wytłumaczyć tak jakoś na właśnie poziomie takim, że Bóg staje się człowiekiem i potem już wszystko dzieje się po ludzku w jego rozwoju i życiu. Ona się wybrała z pośpiechem. My tego nie odgadniemy, czy to były 3 dni, czy to były 2 tygodnie. Z pewnością nastolatka nie pobiegła tak po prostu w sandałkach albo boso po tym spotkaniu z aniołem. Musiała to pewnie jakoś ustalić w swoich rodzinnych układach z mamą, z tatą, z bliskimi, ale wybrała się do Jerozolimy, do krewnych. No niechże będzie, że to nawet 2 tygodnie minęły. Kogo ta Elżbieta tam wita? Nie ma w tym tekście świętych, siostry i bracia. Choćby całe biblioteki współczesnych mędrców stanowiły inaczej. Żadnych zlepków komórek, żadnej zygoty, żadnego zarodka, nawet płodu nie ma. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? My jesteśmy się, bracia, dzisiaj ludźmi, którzy mają to słowo przyjąć i głosić, nie głosić, na pewno nieść go przynajmniej w swoich umysłach i w swoich sercach światu. Nastolatkom, młodzieży, które jest dzisiaj bałamucona, przestawiane są im wektory, te najrozsądniejsze, logiczne, możliwe. Jakie ustalanie? Jakiej granicy? Odkąd człowiek? Bóg nie ma wątpliwości. Słowo w Piśmie Świętym, które nie jest żadnym podręcznikiem ludzkiej antropologii ani fizjologii. Ale to sobie zapamiętajmy, bo jest podręcznikiem teologii. 2-tygodniowy Chrystus pod sercem Maryi, to jest Pan. I Elżbieta nie ma wątpliwości i żaden człowiek tamtej epoki nie miał wątpliwości. To mędrca szkiełko i oko potrafi tak zbałamucić współczesnych, że my jesteśmy w pokoleniu, które ma. Tak łatwo rozognić taką ideologiczną zawieruchę, w której dzieci, nastolatki, a jasne, idziemy strajkować. Mamy słowo, siostry bracia, które nam mówi o niebie, które mówi nam o bliskości Pana Boga. To jest słowo, które przynosi nam w tych czasach pokój, a zarazem niepokój, bo tyle jest do zrobienia w tej sprawie. Siostry bracia, tenże Pan, wracam się tak przez ten drugi fragment dzisiejszy, czyli fragment listu Pawła Apostoła do Koryntian. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Naprawdę Chrystus ma wielu nieprzyjaciół i wrogów. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Modlimy się, staramy, spowiadamy, przyjmujemy go w komunii, dostępujemy sakramentu po to, aby jak najszybciej położył pod swoje stopy tego jego nieprzyjaciela, który najbardziej może mnie zniszczyć, czyli mój własny grzech. Moją własną słabość, moją wątpliwość teraz podsycaną, roznieconą, nie? Różnymi sprawami, różnymi znakami, różnymi agendami, narracjami. Ale tu się spiętrza ta teologia zwycięstwa Chrystusa. Ostatecznie, siostry bracia, niechże żyją i 150 lat. Wczoraj się dowiedziałem, że jest paru takich bogatych, którzy po prostu oni sobie tak decydują, że mają teraz plan rozkopać Grenlandię. Bo tam są bardzo cenne materiały do produkcji, tych już znikają z powierzchni ziemi i akumulatorów nie będą mogli produkować. Jakże to? Przecież mają pomysł na funkcjonowanie świata, chcą go ocalić, chcą przedłużyć jego istnienie. Rozkopią Grenlandię. Siostry bracia, życzę wam wszystkim takiego pokoju serca, jaki przyszedł na mnie, kiedy po tamtej wiadomości z nazwiska podane, nie? Kto to, bo to jest taki jeden bardzo znany facet, nie? Będą rozkopywać Grenlandię. Niechże to zrobią, niech nam pokażą w telewizji, jak to wszystko działa. Tylko jeśli to jest zrobione wbrew logice stworzenia, nie? Wbrew Panu Bogu, w takim, że trzeba pierwsze zniszczyć, żeby ocalić, nie? To ostatecznie, siostry bracia, niech żyją 150 lat i tak się wszystko skończy tym, że Chrystus położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. W takim świecie przychodzi nam dzisiaj myśleć o niebie, o bliskości Pana Boga. Nie po śmierci, nie wtedy, nie wówczas. Dzisiaj, teraz jest, przychodzi z darem pokoju, mądrości, światła i łaski. I oby przyszedł, siostry bracia, do całego Kościoła, do nas wszystkich. Bo trzecie słowo, które chciałem, żebyśmy dzisiaj usłyszeli, siostry bracia, to jest takie zdumiewające, dla mnie odkrywcze, właśnie w tym roku jakoś szczególnie. Ten wielki smok mający potęgę, barwę, głowy, diademy, oznaka władzy, to są wszystko symboliczne obrazy, ale mówiące o wielkiej sile zła. Zwróciliście kiedyś, siostry bracia, uwagę, bo ja nie. Ja w tym roku po raz pierwszy odkryłem, że ten smok nie chce zeżreć niewiasty. On chce pożreć jej potomka. Zdumiewające. Co się dzieje? Co to Słowo Boże zawiera? Oczywiście my dzisiaj ten tekst czytamy dlatego, że on w kolejnej warstwie interpretacyjnej odnoszony jest do Maryi. Ale pierwsza warstwa, w której on powstał, został zapisany, to jeszcze nie o Maryi mówi. Ona jest matką Kościoła, ale ten tekst mówi o Kościele, o Eklezji. To jest ona, ta niewiasta. I to jest przedziwna rzecz, słuchajcie, bo Pan Bóg tak ułożył ten porządek, że Kościół, ta apokaliptyczna niewiasta, wydaje na świat Chrystusa. Może się nam to nie podobać, ale taka jest teologia tego tekstu. Może się nam to nie mieścić w głowie. Kościół wydaje na świat Chrystusa. Ileż szatan robi, żeby ten Kościół przestał wydawać na świat Chrystusa? Żeby przestał głosić Chrystusa? Żeby był, niechże sobie będzie, taką instytucją dobroczynną. Nie? Taką wspólnotą ludzi, którzy są bardzo wrażliwi i chcą pomagać biednym. Albo się opiekują niepełnosprawnymi. Albo w ogóle bronią życia, ale my i tak mamy swoje mechanizmy, że ta ich obrona życia to taki będzie agendowy, taka hucpa. Będziemy rozniecać emocje, kiedy będziemy chcieli. Niechże sobie istnieje ten Kościół, byle nie mówił o Chrystusie. I się zobaczcie, to jest znowu słowo, takie dla mnie odkrycie na ten rok 2021. W ilu miejscach Kościoła, z wewnątrz i z zewnątrz, tych strasznych rzeczy, których się dowiadujemy, tych bez wątpienia faktów, które miały miejsce, świadczy o tym, że ten proces pożerania Chrystusa trwa. Pożreć Chrystusa, odebrać Kościołowi to, co jest jego, no, tą osią, tym fundamentem działania. Głosić słowo, sprawować sakramenty, zajmować się na przykład ekologią, pojednaniem między ludźmi. To są oczywiście bardzo ważne rzeczy. To jest oczywiście w jakiejś mierze agenda Watykanu. Pewnie nas wszystkich. Ale jeśli to się wszystko będzie dokonywało bez pamięci o Chrystusie, bez przypominania ludom i narodom, i Żydom, i muzułmanom, kim jest Chrystus, jedyny Zbawiciel, jeśli macie dostęp do Boga, jeśli macie wstęp do nieba, to tylko dzięki Jego zbawczej ofierze. No to znaczy, siostry bracia, że przynajmniej w tym czasie, kiedy nam żyć przyszło, dynamika tego tekstu, który znowu nie jest tam gdzieś z czasów prześladowania Kościoła w pierwszym wieku, tylko jest dzisiaj dla nas słowem, pokazuje, jak to trudna rzecz, tak dzisiaj wychować dzieci, tak dzisiaj podprowadzić młodych, tak dzisiaj zachować wiarę w każdym wieku, żeby korzystać z nieba, z bliskości Pana Boga, z tej świadomości, że jest obecny, że działa, że nic się nie wymknęło mu spod kontroli, że Jego boskie oko opatrzności patrzy na to wszystko, co się na świecie dzieje, patrzy na to wszystko, co my czynimy i pragnie dla nas tego wiecznego szczęścia, tego wyniesienia do nieba. Na koniec się zwracam odwołanie do słowa, którego tutaj nie ma, mianowicie do wieży Babel, bo ten świat w wieku XXI coraz bardziej przypomina, nie? Ten udręczony, sponiewierany tymi ostatnimi miesiącami. Coraz bardziej jednak przypomina, że my sobie niebo zapewnimy sami. Jak już nie tam na tej wieży Babel, takiej wysokiej i szklanej dzisiaj, to przynajmniej gdzieś przed telewizorem, w gronie rodziny czy przyjaciół zapewnimy sobie niebo. Nie. To zawsze będzie strasznie marne, co człowiek nazwie niebem, bo jest w jego zasięgu, w jego możliwościach. Do nieba możemy zostać tylko wzięci. Do nieba mamy zaproszenie, ku niebu jesteśmy przez Chrystusa i mocą Jego chrztu posłani, ale niebo to jest bliskość Pana Boga. To jest przeżywanie całego życia, każdej modlitwy, każdego sakramentu, każdych kroków i kilometrów przejechanych samochodem do pielgrzymkowego miejsca, do sanktuarium czy do naszego kościoła z poczuciem: On jest blisko, jest i działa. Amen.